antenie Radia Lublin po godzinie 6:00. Tradycyjnie, jak w każdą niedzielę, czas na program Busola Dorota Choma. Witam i zapraszam. Tradycyjnie program dla Państwa zrealizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym programie sporo będzie między innymi zapowiedzi i wydarzeń, które mają miejsce w naszej diecezji i mieć będą już zaproszenia na dzisiejszy wieczór, a więc zachęcam do tego, aby także tymi tematami się zainteresować. Arcybiskupi polscy zakończyli już rekolekcje na Jasnej Górze, ale także zakończyli zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Dwa zdania także o tym będą. Na początku tygodnia głośno było właśnie o obradach księży biskupów. Dlaczego? O tym Państwu powiem za chwilę. Na pewno będę chciała też powiedzieć nieco więcej o wspólnocie guadalupiańskiej i o rodzinach guadalupiańskich, które już zapraszają Państwa teraz na wyjątkowe wydarzenia, jakie będą miały miejsce niebawem. Rozmowa związana z kwestami, jakie odbywały się na początku listopada i o wyjątkowej kwestie, która miała miejsce w powiecie włodawskim, o nagrobkach, które zostaną dzięki środkom zebranym wyremontowane, też będzie. Będzie o pomocy tym, którzy jej potrzebują, między innymi o pomocy, która dociera chociażby do Pakistanu. Ale będę chciała Państwu także powiedzieć o tym, jak wyglądały ostatnie targi wydawców katolickich. No i będzie jeszcze kilka na pewno zaproszeń, między innymi na orszak Świętego Mikołaja. Ten zbliża się w Lublinie wielkimi krokami. Dziś też warto już teraz powiedzieć uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. I od tego tematu za chwilę zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. A teraz jeszcze chwila muzyki. Dziś uroczystość Chrystusa Króla. Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą nam. Słowa tej pieśni śpiewa się właśnie w 34. niedzielę w ciągu roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Znak, że kończy się rok kościelny i niedługo zacznie się Adwent. Uroczystość tę stanowił papież Pius XI w roku jubileuszowym w 1925, wyznaczając jej obchód na niedzielę przed uroczystością Wszystkich Świętych. W nowym kalendarzu liturgicznym uroczystość Chrystusa Króla została przesunięta na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus na końcu czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo. Ideę królewskiej godności Chrystusa można odnaleźć już w starych obchodach liturgicznych, jak Epifania czy Niedziela Palmowa. I dziś właśnie jest uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, koniec roku liturgicznego, no a za tydzień początek Adwentu. I o Adwencie, oczekiwaniu, radosnym oczekiwaniu będę więcej mówiła w przyszłym tygodniu. Dzisiaj też ważna uroczystość, o której chciałam Państwu powiedzieć. Pozostałe ważne informacje. Między innymi teraz czas na informacje, które związane są z posiedzeniem, zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, że episkopat chce oczyszczenia Kościoła z przestępstw wykorzystania seksualnego. Przyjęto w tej sprawie stanowisko wykorzystania seksualnego osób nieletnich przez niektórych duchownych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że osoby, które bezpośrednio doświadczyły nadużyć seksualnych ze strony duszpasterzy, powinny zgłaszać doznaną krzywdę.
Mamy zdecydowaną wolę oczyszczenia z grzechu i przestępstw tych nadużyć. Cały proces prowadzi do tego, żeby po rozważeniu zasadności samej skargi przesyłać to w dwie strony, to znaczy do Stolicy Apostolskiej i z drugiej strony do prokuratury, że istnieje obowiązek powiadomienia właśnie ofiary o tym, że może udać się do prokuratury i że powinien otworzyć ten cykl sądowy.
Biskupi podkreślają, że mają świadomość, iż problem nadużyć seksualnych istnieje w wielu środowiskach, w tym także w rodzinach, ale arcybiskup Gądecki podkreśla, że Kościół jest ważnym autorytetem moralnym i z tego powodu ponosi szczególną odpowiedzialność.
Ta wola, powiedzmy, oczyszczenia jest naturalna. Kościół zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje grzech pierworodny, że on dotyka wszystkie warstwy społeczeństwa. Niemniej jednak Kościół stanowi jakiś autorytet pośród innych instytucji społecznych i z tego tytułu ponosi też specjalną odpowiedzialność.
Prymas Wojciech Polak natomiast przypomina, że Kościół od lat podejmuje działania, których celem jest wyeliminowanie przestępstw związanych z nadużyciami seksualnymi wśród duchownych. Przypomniał również o systemie ochrony dzieci i młodzieży.
To stanowisko pozwala zrozumieć i jeszcze raz przyjąć naszą szczerą wolę, tak jak mówiliśmy, i mówimy i powtarzamy walki z grzechem i przestępstwem pedofilii i obowiązuje nas zasada zero tolerancji, a jednocześnie wzywani do tego, by budować taki system i takie miejsca, które będą przyjazne dzieci i młodzieży.
Biskupi informują, że w każdej diecezji w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat, który jest odpowiednio przeszkolony przez Centrum Ochrony Dziecka i upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną. Ma on też pomóc ofierze wykorzystania w otrzymaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i duszpasterskiego. Dokument ukazuje, jak ważna jest tematyka w życiu i pracy Kościoła w Polsce, i wzywa też Kościół do nawrócenia i szczerej pokuty. Z całym stanowiskiem biskupów można zapoznać się m.in. zaglądając na stronę Konferencji Episkopatu Polski. Tam również podsumowanie dorocznych rekolekcji biskupów. Te odbyły się na Jasnej Górze. Podczas Dni Skupienia biskupi poznawali duchowość świętego Franciszka z Asyżu. Nauki wygłaszał franciszkanin ojciec Ernest Siekierka, wykładowca duchowości i kierownictwa duchowego we franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach. Czas rekolekcji dla biskupów to okazja do zatrzymania się i spojrzenia w sumienia, mówi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
To jest spotkanie z Jezusem, ponieważ rekolekcje to jest czas słuchania. Biskupi, którzy z reguły dużo głoszą i mówią Słowo Boże, w czasie rekolekcji stają w postawie słuchania. Jest to dla nas okazja przede wszystkim do zatrzymania się, do spojrzenia w nasze sumienia, do nawrócenia, co oczywiście też towarzyszy temu wysiłkowi rekolekcyjnemu. Korzystamy z sakramentu pojednania i pokuty, korzystamy z modlitwy, z tego szczególnego miejsca, jakim jest kaplica cudownego obrazu Matki Bożej.
Rekolekcje już się zakończyły, a biskupi powrócili do swoich diecezji. Teraz zaproszenie na wydarzenia dnia dzisiejszego. Otóż w kościele parafialnym Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, a więc w kościele farnym, podczas mszy świętej o 10:30 wystąpi archidiecezjalny chór chłopięco-męski Puri Cantores Lublinenses. Po zakończeniu Eucharystii z okazji wspomnienia liturgicznego świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej, chór wystąpi z koncertem muzyki sakralnej. A z chórem wystąpią Małgorzata Skwarzyńska na organach i ksiądz Attila Adam Honti jako dyrygent. Już Państwa zapraszam. 10:30 Kazimierz Dolny. Kto w tamte rejony się wybiera, dziś może na spacer, to warto także zajrzeć do kościoła w Bofarze. Fragment kości największej polskiej pielęgniarki ogłoszonej przez papieża Franciszka w kwietniu błogosławioną zostaną wprowadzone do kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Staszica w Lublinie. Już od przeszło 20 lat bardzo prężnie działa Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych. 6 listopada ksiądz Wojciech Iwanicki odebrał relikwię, a relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej 7 grudnia zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła rektoralnego podczas mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika o godzinie 19. Wcześniej, bo już od 30 listopada do 2 grudnia zaplanowano rekolekcje adwentowe pracowników służby zdrowia, które poprzedzą właśnie uroczyste wprowadzenie tychże relikwii. Już teraz Państwa zapraszam na te wydarzenia. Od 30 rekolekcje dedykowane przede wszystkim osobom ze środowiska medycznego, a 7 grudnia uroczyste wprowadzenie do kościoła tychże relikwii. Zaproszenie jeszcze na dzień dzisiejszy. Otóż parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii Świętego Krzyża w Lublinie zaprasza na spotkanie z reżyserem Lechem Dukowiczem, zatytułowane Zagrożenia duchowe we współczesnym świecie. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w kościele Świętego Krzyża w Lublinie. To jest przy ulicy Pogodnej 7. Zapraszam Państwa także na to wydarzenie. Kolejne zaproszenia? Otóż wspólnota Guadalupe i rodziny guadalupiańskie, a także region lubelski zakonu franciszkańskiego zapraszają na Dni Guadalupiańskie. Wydarzenia związane są z świętowaniem objawienia Matki Bożej z Guadalupe i odbywać się będą od 9 do 12 grudnia. Już 9 grudnia będzie uwielbienie z Maryją, oczywiście poprzedzone mszą świętą. Będą koncerty. Tych koncertów nie zabraknie. Będzie także musical, to akurat 11 grudnia. No i koncert mariacki dla najpiękniejszej. Szczegółowy plan można znaleźć już na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Ja na pewno będę Państwu jeszcze o tych dniach przypominała, a już teraz sygnalizuję. Od przyszłego tygodnia będzie właśnie sporo tych wydarzeń miało miało miejsce. Od 9 do 12 będzie można wziąć udział w tych wyjątkowych spotkaniach. Teraz busoli czas na naszą rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem jest Adam Panasiuk, członek Stowarzyszenia Wereszczyńscy. Będzie o ratowaniu nagrobków na jednej z najstarszych nekropolii w powiecie włodawskim. Będzie o rekordowej kwestii, kolejnym dofinansowaniu pozyskanym w ramach różnych konkursów. No i będzie trochę więcej o tych nagrobkach, które czeka sporo pracy. Dominik Gil rozmawia z Adamem Panasiukiem.
Siódma kwesta, rekordowa kwesta, tak? Udało się osiągnąć niezły wynik tej zbiórki?
Bardzo się cieszymy. Po raz pierwszy wydłużyliśmy kwestę do 4 dni. No tak się ułożył kalendarz. Długo się zastanawialiśmy, czy jest sens, ale okazało się, że jest. Jeżeli parafia Wereszczyn jest obecnie parafią małą, chociaż to jest cmentarz bardzo, bardzo stary i ściąga podczas świąt bardzo dużo osób. Jeżeli w poprzednich latach nigdy się nam nie udało przekroczyć kwotę 5 tysięcy złotych, w tym roku udało się nam uzbierać 8 030 zł. Myślę, że jest to pokłosie ostatnich prac, jakie na tym cmentarzu Stowarzyszenie Wereszczyński Gościniec poczyniło. W zeszłym roku udało się nam całkowicie odnowić mogiłę żołnierzy polskich poległych w 1920 i 1939 roku. Dzięki dofinansowaniu ministra kultury pozyskaliśmy 15 340, 7 tysięcy to nasz wkład własny. Natomiast w tym roku udało się nam pozyskać 60 tysięcy na renowację 3 grobowców bardzo zniszczonych. Dotacja wyniosła 60 tysięcy w ramach programu LIDER. Łączny koszt prac będzie wyniesie 76 400. Tuż przed samymi świętami udało nam się oddać do użytku już jeden odrestaurowany grobowiec. W przyszłym roku będą prace prowadzone na 2 kolejnych, a więc te prace renowacyjne rozkręcają się i chyba dzięki temu też się rozkręca hojność parafian i nie tylko, bo tak jak mówię, to jest Wereszczyn. Parafia Wereszczyn to ma już prawie 400-letnią historię. Z parafii Wereszczyn powstały sąsiednie, a więc Urszulin, Wola Wereszczyńska, Wytyczno, Świerszów, a nawet Sosnowica, tak, to się wywodzi z parafii Wereszczyn, więc bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża, bardzo dużo ludzi ma na tym cmentarzu pochowanych przodków. Stan grobowców tych zabytkowych jest bardzo zły, ale co roku udaje się nam jakieś prace poczynić.
Co to za grobowce, te 3 ujęte w tej ostatniej renowacji?
Tak, najważniejszy grobowiec i największy koszt jest tuż przy wejściu od kościoła, to jest grobowiec rodziny Karpińskich, który po prostu już się na tyle rozkruszył, że można wejść do środka i podejrzewamy, że to jest kwestia 2-3 lat, on by się po prostu zawalił, więc tutaj roboty musiały być koniecznie przeprowadzone. Tym bardziej, że rodzina Karpińskich bardzo pozytywnie zapisała się w historii parafii, gdyż Karpińscy naprawdę nie szczędzili grosza, żeby pomagać dla kościoła. Wielokrotnie finansowali prace renowacyjne przy kościele i byli, no szczególnie podczas I wojny światowej, zapisali się prowadząc taki jakby przytułek dla osób chorych na tyfus. A Czesław Karpiński, członek Rosyjskiej Rady Państwa, był głównym organizatorem przytułków dla sierot polskich na terenie Rosji. Także szczególnie pozytywnie zapisana historia i dlatego się cieszymy bardzo, że ten grobowiec, który sam grobowiec nie ma walorów zabytkowych, natomiast walory zabytkowe ma ogrodzenie. Odrestaurowanie tego ogrodzenia to jest największy koszt, że w końcu w tym roku uda się nam te prace wykonać.
To jest ten grobowiec, który jeszcze czeka na renowację. A z jakiego okresu pochodzi?
To znaczy, te pochówki były na przełomie XIX i XX wieku. Pierwszy pochówek to są lata 90. XIX wieku. Prawdopodobnie ten grobowiec wyglądał inaczej, natomiast cmentarz w Wereszczynie ucierpiał podczas I wojny światowej i podejrzewamy, łącznie z konserwatorem zabytków, że on został przebudowany już w latach 20. A pochówki, bo tutaj jest tam pochowanych 5 osób, są to właśnie z przełomu XIX i XX wieku. Dlatego bardzo też nam zależy, że on mocno psuje estetykę cmentarza, gdyż jest tuż przy wejściu i praktycznie grobowiec, który jest zawalony, to jako pierwszy zwraca uwagę osób, które na cmentarz wchodzą.
Dwa pozostałe, z czego jeden już został odnowiony?
Tak, jeden został odnowiony, to jest grobowiec Antoniny Chlebickiej-Józefowicz. Tutaj prace były najprostsze, natomiast elementy nie były posklejane i była groźba, że podczas wichury to ten grobowiec może po prostu rozsypać się. Już w pewnym momencie zostawiliśmy cokół na ziemię. A więc został on oczyszczony z pękania, uzupełniony spoiwem, fundamenty poprawione i posklejane. A trzeci to jest właściwie nagrobek rodziny Rucińskich, gdzie jest zwieńczony figurką Madonny Niepokalanej. Madonny bez głowy, tak mówimy, ponieważ kilkadziesiąt lat temu figurka utraciła głowę i ta głowa będzie dokonana rekonstrukcji, tak, odtworzenia. Natomiast sam nagrobek jest mocno pochylony i również grozi zawaleniem, także on przede wszystkim będzie pionowany.
Gratuluję udanej zbiórki i życzę kolejnych sukcesów na polu renowacji tego najstarszego w regionie cmentarza.
Arcybiskup Sebastian Szaf z Pakistanu podziękował Polakom za pomoc dla tamtejszych chrześcijan. Tylko we wrześniu i w październiku Polska Sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie dzięki pieniądzom darczyńców zrealizowała w Pakistanie m.in. projekty związane z edukacją dzieci i młodzieży, pomocą socjalną i medyczną na kwotę 105 tysięcy euro. Bez pomocy z zewnątrz nie damy sobie rady, mówi arcybiskup Sebastian Szaf. Mamy pewne ubogie regiony, w ogóle chrześcijanie są bardzo ubodzy i zamieszkują ubogie regiony. Potrzebujemy Waszej pomocy, aby budować szkoły. W katolickich szkołach uczą się także muzułmanie. Mamy nadzieję, że ucząc muzułmańskie dzieci, przyczyniamy się do budowania pokoju między chrześcijanami i muzułmanami w Pakistanie. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie informuje, że w 180-milionowym zdominowanym przez muzułmanów Pakistanie zaledwie 2% ludności to chrześcijanie. Są tam dyskryminowani, prześladowani, a nawet mordowani. Córka Asi Bibi, prześladowanej przez muzułmanów pakistańskiej chrześcijanki, w przesłaniu wideo podziękowała wszystkim rządom i ludziom martwiącym się o przyszłość jej mamy. Nagranie udostępniło Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie, które to pośredniczy w kontakcie rodziny Asi Bibi ze społecznością międzynarodową. Tymczasem 25 tysięcy Polaków podpisało się pod apelem w sprawie zaoferowania azylu pakistańskiej chrześcijance i jej rodzinie w Polsce. Petycję podpisaną na stronie popieramy.pl. Ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, uważa, że polski rząd na pewno znajdzie dobre rozwiązanie w tej sprawie.
Jeśli taka konieczność zajdzie, na pewno też rząd polski znajdzie też odpowiednie rozwiązania, żeby w tej sprawie pomóc. Ale to musi być rozwiązane kompleksowo na płaszczyźnie Unii Europejskiej. Bo w krajach takich, gdzie mamy radykalnych islamistów, na pewno nie jest to sensowne sprowadzać te rodziny, żeby je nie narazić na większe niebezpieczeństwo.
Asia Bibi, która została oczyszczona przez pakistański sąd z zarzutu bluźnierstwa przeciwko Mahometowi, wciąż nie może opuścić Pakistanu. Fundamentaliści muzułmańscy organizują w kraju protesty i domagają się rewizji procesu. Grożą także kobiecie śmiercią. Trwają, proszę Państwa, przygotowania do wielkiego rodzinnego świętowania ze świętym Mikołajem. Ten znów pojawi się na ulicach Lublina. Kiedy? Otóż orszak w tym roku odbędzie się 9 grudnia. O 13 rozpocznie go msza święta w kościele Dominikanów na Starym Mieście, a po niej około godziny 14 odbędzie się próba pobicia rekordu liczby dzieci przebranych za prawdziwego świętego Mikołaja. O 14.30 orszak wymaszeruje do parafii na czwartku. To wszystko 9 grudnia, ale proszę Państwa, to nie koniec tychże atrakcji, bo już znacznie wcześniej będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia związane ze świętowaniem odpustu. A więc na czwartku sporo atrakcji nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych. Modlitwa przy relikwiach świętego Mikołaja. Także sporo tych wydarzeń dodatkowych także będzie. Już teraz zachęcam Państwa do tego, aby się tym zainteresować. Także 8 grudnia, tym razem na targach Lublin, rozpoczną się targi i forum charyzmatyczne Lub Sakro. Będą trwały 2 dni, 8-9 grudnia, to będzie 10. edycja targów sakralnych w Lublinie. No i będzie sporo też się działo o tym wydarzeniu również. Będę chciała Państwu powiedzieć zapewne więcej w przyszłym tygodniu. I na koniec informacji, tej części informacyjnej, jeszcze podsumowanie targów, które miały miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponad 40 wydawców z całej Polski przedstawiało nowości podczas 21 targów wydawców katolickich. Oferta nie zamykała się w obrębie literatury religijnej, dlatego na targach były m.in. książki historyczne, wspomnienia czy poradniki. W książkach dostępnych tutaj są podstawowe wartości dla każdego z nas, mówi jeden z organizatorów targów, ksiądz Roman Szpakowski.
Nie tylko wierzącego, ale każdego człowieka. Jeżeli chce się przejść przez życie wartościowo, żeby swoim życiem zostawić pewne ślady, a więc jakby w tym zabieganym świecie zatrzymać się na chwilkę i być w szczerości sam ze sobą.
Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, bo każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie.
W sumie chciałam zobaczyć, co jest.
Wydawnictwa katolickie, takie wydawałoby się, że troszeczkę niszowa sprawa, prawda? A jednak tu takie przesłanie duchowe bardziej tutaj odgrywa rolę.
Tutaj jest literatura troszeczkę taka głębsza, pobudzająca do myślenia.
Każdy powinien skorzystać, bo każde wydawnictwo czymś się innym charakteryzuje.
Targi wydawców katolickich odbyły się już po raz 21. Dwa Ewangelii przypomni je Ryszard Majewski, natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Łatniak.
Ewangelia według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Jezus odpowiedział: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu.
Samo słowo król w demokratycznym ustroju, gdzie w wolnych wyborach wybieramy przedstawicieli władzy, gdzie człowiek trzymając głos w ręku ma świadomość wpływu na kształt władzy, co niewątpliwie może nam nadawać we własnym mniemaniu status ważny. Gdy człowiek chce mieć wpływ na przyszłość, to w tym kontekście jakże trudno zrozumieć dzisiejszą uroczystość Chrystusa Króla. Myślę, że wolimy raczej określenie Chrystus miłosierny, pochylający się nad potrzebami innych, cudotwórca, przyjaciel. Ale król, monarcha? O nie, to brzmi już inaczej. Dlatego dzisiejsza niedziela, która kończy rok kościelny, jest swoistym przypomnieniem, iż to wszystko, co mogliśmy usłyszeć w ciągu roku, przychodząc do kościoła, nie jest bajką dla grzecznych dzieci, którą można w dowolnym czasie odłożyć na półkę, gdy tylko człowiek się zmęczy. Ale to wszystko dokonuje się w Królestwie Bożym, które ma swoją władzę, królestwo, które ma swojego Chrystusa Króla, którego królestwo to serca ludzi mu oddanych, a jego tronem jest krzyż, z którego wysokości mówi każdemu z nas, jak bardzo jesteśmy dla niego ważni, jak bardzo nas kocha. I kolejna prawda, która jest jakże bardzo zaskakująca, to od mojej decyzji, od mojego tak lub nie, zależy, czy uznam Chrystusa jako króla mojego życia. Mogę go przyjąć lub odrzucić. Na tym polega wolna wola każdego z nas, ale która jest jakże wielkim dowodem najwyższej miłości naszego Stwórcy, pokazanej właśnie na tym tronie, na którym jest Chrystus Król, czyli na krzyżu. Ale jeżeli już opowiemy się za Chrystusem, a tu raczej jako wierzący słuchamy, jesteśmy tutaj jako wierzący, więc jeżeli już się opowiemy za Chrystusem, to tam już nie ma w tym królestwie demokracji, gdzie większością głosów, na przykład, wprowadzę poprawkę do któregoś przykazania. Na tym właśnie polega Królestwo Boże. Tam nie ma demokracji, przyjmując Chrystusa jako króla, decydują się na Jego prawa. Bo choć może czasami one są bardzo trudne, chronią mnie przed samym sobą i przed moją śmiercią, tą wieczną. I dopiero wtedy zrozumiem zasady, które panują w tym królestwie. Zasada miłości, ufności, nadziei. A testem mojej przynależności do Chrystusa Króla, do Jego Królestwa jest prawda. Najwyższa władza, godność królewska Jezusa nie opiera się ani na sile, ani na reklamie, ani na presji, bo większość społeczeństwa tak uważa. Bo sondaże mówią o tym, bo w głosowaniach żeśmy ustalili tak. Nie. Jedynym prawem, jakiego domaga się Jezus w Jego Królestwie, jest prawda. I gdy czytamy dzisiejszą Ewangelię, jesteśmy świadkami procesu Jezusa, procesu o prawdę. Poprzez ten proces, w którym stają naprzeciw siebie Jezus i Piłat, widzimy, jaki proces ciągle dokonuje się w dzisiejszym świecie. Jak właśnie świat wytacza Jezusowi proces z pytaniem, czy Ty jesteś królem, a w jaki sposób Ty królujesz? Jakie prawo masz, Boże, nad moją wolnością? A gdzie ja jestem? W tym nieustającym procesie, który przez historię świata toczy się, nie da się być trochę przy Jezusie, trochę przy Piłacie, trochę tu, trochę tam. Po której ja jestem stronie, patrząc na swoje życie, na swoje poglądy, na swoje postawy, na swoje działania. Tam, gdzie jest Królestwo Boże, nie ma demokracji w ustalaniu, co jest dobre, a co jest złe. Muszę codziennie sobie przypominać prawo Jezusa, prawo miłości, prawo dekalogu i pytać siebie, po której jestem stronie w tym procesie, który dokonuje się non-stop w tym świecie. W procesie, w którym to świat oskarża Jezusa, że nie chce mieć takiego króla, w którym nie ma demokracji, nie ma sondaży, nie ma głosowania, nie można od siebie nic upoustalać. Czy Ty jesteś królem? Odpowiedź Jezusa jest bardzo jasna, bez żadnej dwuznaczności. Przyszedłem dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu.